The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy nadawany ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM. A jak każdego poranka do wysłuchania audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Dziś jest piątek, mamy 6 dzień grudnia, a 341 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 25 dni. Słońce wzeszło o godzinie 7.08, zajdzie o 16.35, a więc mamy światła dziennego 9 godzin 26 minut i 54 sekundy. A dziś imieniny Mikołaja i Jeremy. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia. Wiele radości i dobrego zdrowia. A na zewnątrz zimno, 34 stopnie w chwili obecnej, odczuwalna jest zaledwie 21, a więc jeżeli Państwo wychodzicie na zewnątrz, czas na rękawiczki, grubą kurtkę i na pewno szalik. A maksymalna w dniu dzisiejszym o 1 stopień wyższa, jutro 40, później temperatury powyżej 50 stopni, ale tylko do czwartku i później spadek do 30 paru. Oczywiście wieczorem w takich dniach jak dzisiejszy jest znaczna temperatura minusowa, a więc trzymajmy się ciepło. Natomiast powiedzenie dnia dzisiejszego jest następujące. Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście. A powiedział to Stefan Kisielewski.
Kopyta kuli grwie.
Piosenkę, którą wylansowali Skaldowie, śpiewał zespół Bratanki. No cóż, chciałoby się pojechać na taki kulik, ale zimy już nie te, które były ileś tam lat wstecz, kiedy powstawała ta piosenka. Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł i 3 grosza, więc umacnia się złoty. Tanieje benzyna, Brent 71,49 dolarów, WTI 67,70 centów. Natomiast nieco podrożało złoto, 2656,89 dolarów. To notowania z dzisiejszej giełdy. A teraz kalendarium. Rok 1656 w Radnot, czyli w Siedmiogrodzie, król Szwecji Karol Gustaw, elektor pruski Fryderyk Wilhelm, przywódca kozacki Bohdan Chmielnicki, książę siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy oraz renegat, magnat litewski Bogusław Radziwiłł zawarli porozumienie rozbiorowe Polski. Zwycięstwa Polaków zniweczyły te plany. Rok 1768. Ukazała się Encyklopedia Britannica. 1877. Ukazało się pierwsze wydanie dziennika The Washington Post. 1916. Okupacyjne władze Niemiec i Austrii ogłosiły rozporządzenie o powołaniu Tymczasowej Rady Stanu, która pełniła funkcję doradczą w sprawach prawodawczych. 1917. Finlandia ogłosiła niepodległość, zrywając Unię z Rosją. W styczniu 1918 roku w Finlandii wybuchła rewolucja kierowana przez komunistów. 1917. Bolszewicy aresztowali w Tobolsku cara Mikołaja II i jego rodzinę. W tym samym roku w porcie w kanadyjskim Halifaxie doszło do eksplozji 2400 ton materiałów wybuchowych transportowanych na francuskim statku Mont Blanc. Zginęło 1963 osoby, 9 tysięcy zostało rannych, a wzrok straciło przeszło 400. 1921. Wielka Brytania podpisała z Irlandią traktat, na mocy którego powstało niepodległe państwo irlandzkie o statusie brytyjskiego dominium. 1939. Delegacja sowiecka złożyła pierwszą oficjalną wizytę w siedzibie generalnego gubernatorstwa Hansa Franka w Krakowie. 1945. Funkcjonariusze UB zamordowali Bolesława Ściborka, czołowego działacza PSL-u. 1947. Utworzono Park Narodowy Everglades na Florydzie. 1960. W Polsce przeprowadzono spis powszechny. Na początku lat 90. w kraju mieszkało 29,7 miliona osób, z których ponad 51% na wsi. 1970. Do Warszawy przyjechał kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt. Jego przyjazd oznaczał normalizację stosunków politycznych Polski i RFN-u. Niemcy zaakceptowały przebieg granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. 1971. W Polsce pojawił się pierwszy kolorowy program telewizyjny. 1973. Gerald Ford został zaprzysiężony na stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych po rezygnacji Spiro Agnew. 1990. W warszawskim sądzie została zarejestrowana Unia Polityki Realnej. 1991. Jan Olszewski został wybrany na premiera rządu Rzeczpospolitej. Rok 2017. Prezydent Donald Trump oficjalnie uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i wydał Departamentowi Stanu polecenie rozpoczęcia procedury przenoszenia ambasady amerykańskiej do tego miasta. Należy dodać, że nie takie były ustalenia, gdy zawiązywano państwo Izrael, dlatego że miasto Jerozolima miała pozostać miastem wolnym.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Sejm uchwalił budżet na 2025 rok. Teraz ustawa trafi do Senatu. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Przy Wiejskiej jest Michał Fabisiak. Michalek, jak oceniają ten projekt posłowie?
Ustawę poparła cała koalicja rządowa. Jedynie trzy posłanki Lewicy wstrzymały się od głosu. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał, że jest to budżet bezpieczeństwa, inwestycji oraz wsparcia obywateli.
Rekordowe nakłady na obronę narodową. Zabezpieczyliśmy środki na kluczowe projekty infrastrukturalne, CPK czy budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Opozycja skrytykowała obcięcie wydatków na IPN czy Trybunał Konstytucyjny, rekordowy deficyt czy, jak Zbigniew Kuźmiuk z PiS, zbyt niskie podwyżki w budżetówce.
Chcecie podwyższać płace w sferze budżetowej tylko o 5%, jednocześnie wpisujecie 5% inflację. To znaczy, że w sferze budżetowej płace nie wzrosną wcale, realnie.
Minister finansów ripostował, że to PiS zostawił gospodarkę w złym stanie.
Odziedziczyliśmy inflację, która w szczycie sięgała 18%. Deficyt, za który na Polskę nałożono procedurę nadmiernego deficytu.
Już w przyszłym tygodniu nad budżetem pochylą się senackie komisje. Do prezydenta trafi natomiast ustawa o wolnej wigilii. Wolne w tym dniu od przyszłego roku, w zamian 3 niedziele handlowe w grudniu i maksymalnie 2 pracujące dla pracowników handlu.
O tym wszystkim Michał Fabisiak z Sejmu. Dziękuję bardzo za relację. Sejm uczcił także pamięć Stanisława Tyma. Aktor, satyryk, reżyser, scenarzysta zmarł w wieku 87 lat. Przez kilka pokoleń kształtował poczucie humoru Polaków, wspomina jego przyjaciółka, aktorka Joanna Szczepkowska.
On miał takie poczucie humoru wyższej rangi, filozoficzne poczucie humoru. I to poczucie humoru, jego mądrość nam po prostu wszystkim towarzyszyła. Jego wszystkie wystąpienia publiczne, kabaretowe, ale przede wszystkim felietony. To było coś, co myśmy sobie przesyłali, upubliczniali, udostępniali, bo tam zawsze była jakaś bardzo, bardzo ważna myśl, pozornie tylko służąca zabawie.
Niezwykłą popularność przyniosły Stanisławowi Tymowi role w Rejsie Marka Piwowskiego, gdzie zagrał pasażera na gapę wziętego za kaowca, oraz w Misiu Stanisława Barei i Rozmowach kontrolowanych. Zaraz po serwisie w programie Trójkowo-filmowo Ryszard Jaźwiński przypomni sylwetkę Stanisława Tyma. Zatrzymany przez ABW Olgierd L. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej m.in. w Polsce działania dywersyjne na rzecz obcego wywiadu. Śledztwo trwa od kilku miesięcy i jest wielowątkowe, wyjaśnia rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
Te zarzuty dotyczą m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu, życiu. To są zarzuty podżegania do popełnienia innych poważnych przestępstw, w tym pobicia innych osób. To jest również handel bronią. Olgierd L. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia tych stawianych mu zarzutów oraz odmówił składania wyjaśnień.
O 14:00 sąd ma zająć się wnioskiem o areszt. Gruzińska opozycja zapowiada powrót do ostrzejszych form protestu. W ostatnich 2 dniach było spokojniej, demonstranci nie obrzucali policjantów jajkami. W odpowiedzi funkcjonariusze nie rozpędzali tłumu armatkami wodnymi i gazem łzawiącym.
W Gruzji od 9 dni trwają protesty po tym, gdy rząd zapowiedział wstrzymanie procesu eurointegracji. Pierwszych 6 demonstracji brutalnie rozpędziła policja. Kilkadziesiąt osób zostało dotkliwie pobitych. Służby zatrzymały też kilkunastu liderów opozycji. W kolejnych dniach nie dochodziło do starć demonstrantów z policją, jednak władze Gruzji nadal represjonują opozycję i nie podejmują społecznej dyskusji o spełnieniu postulatów demonstrantów. Ci chcą dymisji rządu, powrotu na drogę eurointegracji i rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Nie będzie już tak, że policja napada na ludzi, a my stoimy na baczność. Na pewno odpowiemy. Będą fajerwerki, lasery, jajka i wszystko, co niezbędne dla okazania sprzeciwu. Cytują gruzińskie media wypowiedź liderki Koalicji dla Przemian, Elenę Hasztorii. Opozycjonistka podkreśliła, że dla Gruzinów kłamstwa premiera Kobachidzego nie mają już znaczenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Polacy będą zatrudnieni w gabinetach 9 unijnych komisarzy z innych krajów, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka. Zakończyły się prace nad tworzeniem gabinetów najwyższych rangą przedstawicieli państw członkowskich w nowej Komisji Europejskiej.
Każdy kraj chce mieć swoich ludzi w jak największej liczbie gabinetów i najlepiej tych najważniejszych. Takie osoby to oczy i uszy, które powinny przypilnować interesów narodowych. Ważne jest więc, że Polak będzie w gabinecie szefowej unijnej dyplomacji. Polacy będą też w gabinetach dwóch innych wiceprzewodniczących komisji. U Francuza, odpowiedzialnego za przemysł i jednolity rynek, oraz Hiszpanki, która będzie się zajmować konkurencją i sprawiedliwą, czystą transformacją. Polka będzie zastępcą szefa gabinetu u Duńczyka, odpowiedzialnego za kwestie energii i mieszkalnictwa. Polacy będą też w gabinetach Słowaka, odpowiedzialnego za handel, Litwina do spraw rozwoju przemysłu obronnego, Austriaka, który będzie komisarzem do spraw migracji, Luksemburczyka zajmującego się rolnictwem i komisarza z Malty do spraw młodzieży, kultury i sportu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Jarosław Kaczyński stracił immunitet. Prezes PiS nie odpowie jednak za każdy z zarzucanych mu czynów. Więcej na ten temat wie Michał Fabisiak, który jest przy Wiejskiej.
Dzień dobry. Jarosław Kaczyński stanie przed sądem, ale tylko w sprawie oskarżenia o dwukrotne uderzenie w twarz. Tego czynu miał dopuścić się wobec Zbigniewa Komosy, z którym przepychał się pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na jednej z miesięcznic. Nie odpowie natomiast za zniszczenie wieńca, który zdaniem PiS zawierał obraźliwe treści pod adresem Lecha Kaczyńskiego. W tym przypadku przeciw uchyleniu immunitetu. Razem z PiS i Konfederacją zagłosowali także posłowie Polski 2050 i PSL. Ta koalicja nie zgodziła się także na uchylenie immunitetów Anicie Czerwińskiej i Markowi Suskiemu. W ich przypadku również chodziło o zniszczenie wieńca również jego kradzież.
Michał Fabisiak z Sejmu, bardzo dziękuję za te relacje. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą wolną wigilię od przyszłego roku. Posłowie przyjęli poprawki Senatu. W grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż 2 niedziele. Solidarność już zapowiedziała, że będzie apelować do prezydenta o weto. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara uważa, że nowy przepis, by w grudniu pracownik handlu mógł pracować tylko w 2 niedziele, to fikcja. Jeszcze dziś do Polski ma zostać deportowany Janusz Waluś. Mężczyzna został skazany w RPA za zabójstwo przeciwnika apartheidu Chrisa Haniego. O sprawie informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.
Ta decyzja wynika z trybu działania prawa RPA. Otóż Janusz Waluś zakończył odbywanie swojej kary. Miał 2-letni okres karencyjny, czyli zwolnienie warunkowe i teraz ten okres warunkowy się skończył. W związku z czym, jako że zrezygnował w 2017 roku z obywatelstwa Republiki Południowej Afryki, jest jedynie obywatelem Polski. Z tego też względu z tego kraju zostaje deportowany.
Janusz Waluś wyemigrował do RPA w latach 80. Zaangażował się w działalność polityczną, reprezentując skrajną prawicę. Za zabójstwo komunistycznego lidera Chrisa Haniego został skazany na karę śmierci. Wyrok zmieniono na dożywocie, a 2 lata temu, po prawie 30 latach spędzonych za kratami, Waluś został warunkowo zwolniony z odbywania kary. 5 lat po pożarze katedry Notre Dame śledztwo w sprawie przyczyn zdarzenia wciąż trwa. Śledczy skłaniają się ku teorii, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jutro świątynia ma zostać ponownie otwarta po 5-letnim remoncie.
Po 5 latach śledztwa ustalono, że pożar wybuchł na poddaszu katedry. Śledczy paryskiej prokuratury twierdzą, że najbardziej prawdopodobne przyczyny to źle ugaszony papieros lub awaria instalacji elektrycznej. Wśród możliwych, ale niepewnych przyczyn jest sprawa dzwonów, które zostały zamontowane bez pozwolenia nad skrzyżowaniem naw. Miały zostać usunięte, ale nigdy tego nie zrobiono. Możliwe, że doszło do zwarcia, może w związku z prowadzonym wtedy remontem. Tłumaczy Didier Rickner, autor dziennikarskiego śledztwa o przyczynach pożaru. pożaru. Rozmówca Polskiego Radia twierdzi, że francuskie władze nie spieszą się z zakończeniem śledztwa. Dziennikarz przypomina o ekspertyzach, które ostrzegały przed pożarem Notre-Dame przed 2019 rokiem. Jak pan sądzi, co zrobił z nimi resort kultury? Nic. A potem nie przeprowadzono żadnego śledztwa w resorcie. To pokazuje, że nikt nie chce, aby wyniki śledztwa zostały ujawnione, ponieważ państwo francuskie ponosi dużą odpowiedzialność za ten pożar, uważa ekspert. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Ci przekazała Anna Kowalik-Bronkatti. I wiadomość z Rumunii. Sąd Konstytucyjny Rumunii poinformował w piątek po posiedzeniu, że zdecydował o, cytuję, unieważnieniu całego procesu wyborów prezydenckich. Proces wyborczy zostanie wznowiony w całości, przy czym rząd ustali nowy termin wyborów oraz harmonogram niezbędnych działań, podano w komunikacie. Sąd Konstytucyjny powoływał się na 146 paragraf rumuńskiej konstytucji, który mówi o tym, że to on odpowiada za zapewnienie przestrzegania procedury wyboru prezydenta i zatwierdzenia wyników głosowania. Decyzja sędziów zapadła jednogłośnie. Sąd zebrał się w piątek na pilne obrady po tym, jak otrzymał kilka skarg wyborczych związanych z przebiegiem pierwszej tury głosowania, odbyła ona się 24 listopada, oraz ujawnionymi informacjami na temat nadużyć w kampanii jednego z kandydatów. W skargach powołano się na dokumenty odtajnione przez Naczelną Radę Ochrony Kraju, z których wynika, że kampania prawicowego radykała Kalina Georgescu była wynikiem zorganizowanej manipulacji poza krajem, podała telewizja dig24.ro. Georgescu zdobył największą ilość głosów w pierwszej turze. Kadencja ustępującego prezydenta Klausa Iohannisa zakończy się 21 grudnia.
Jest noc, lecz nie ma ciemności, gdy płacze z zimna maleńki Bóg. Opatrzy serca złamane, skruszone poskłada. Co ludzkie staje się boskie, to już ktoś rozplątuje nerwowo lampek. Zasupłany sznur, oddech przyspieszonych ulic w marszu, zatraconych stóp. Co ludzkie staje się boskie, to już. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzy, zamiast podarków poproszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzy, zamiast darów proszę o cud. Zapach mandarynek, błyszczący papier, szeleści drobne dłonie, lukrują piernik, pokłują się zaraz choinką. Co ludzkie staje się boskie, to już. Migoczą od świateł ulice miasta, łuną już błyszczą. Dostrzeż w tym wszystkim coś, co w głowie się nie mieści. Co boskie staje się ludzkie, to już. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzy, zamiast podarków poproszę cud. Znów wszystko
Dziś imieniny Mikołaja, ale 6 grudnia to oczywiście święty Mikołaj, który przynosi prezenty dzieciom. Mam nadzieję, że nasze dzieci czy też wnuki dzisiaj w bucikach znalazły małe chociażby prezenty, aby tradycja była podtrzymana. A teraz, co dzieci mówią o świętym Mikołaju?
Kto to jest święty Mikołaj?
Święty.
A święty czy nie?
Święty.
A po czym można poznać, że święty?
Jak się raz usłyszy, to już się wie, że czerwono-biały Mikołaj to święty Mikołaj. I jak się już to raz usłyszy, to już się trzeba nauczyć na pamięć.
A do czego nam jest potrzebny Mikołaj?
Powiem ci coś. Do radości, tylko że on jest na biegunie.
Na biegunie?
Biegunie północnym.
A jak Mikołaj ma na imię?
Ja tylko pamiętam, jak się nazywa jego deska, taka co lata. Latawica, ale latawica to znaczy taka co lata, ale nie wiem co ciągnie. Filifery ciągną. Prezenty wlatują do komina i potem Mikołaj wlatuje, ale brzuch to ma taki gruby.
To jak on do tego komina się dostanie?
Już wiem, co wpycha Mikołaja. Proszek. Ale jaki taki zmięsający trzeba wsadzić do komina prezent. Wolek się wiluje i wpada do komina i potem człowiek się wiluje i wpada do komina i znowu przetalotuje i się od miejsca. A pani powiem, a Mikołaj przylatuje do babci mojej, która ma krowy. Coś pani powiem, a duża krowa urodziła baranka, ale nie mogę głaskać, bo mnie ugryźnie, ale potem lizę, a nie ucieka.
A skąd ten Mikołaj do nas przybywa?
Przybywa, żeby zobaczyć, jak fajnie w domu, sprawdza, ile mamy zabawek. I mówi, wow, mogę z wami się pobawić? A dziecko mówi, tak, do komina.
Już wszystko wiemy, drodzy państwo. Dzieci mają wyjątkowy talent wyjaśniania pewnych spraw. A teraz wracamy do wiadomości. Komisja Izby Reprezentantów Kongresu zakończyła pracę nad raportem na temat pandemii COVID-19. Jedną z jego konkluzji jest ustalenie źródła wirusa. Sprawdzano także informacje, jakoby wirus został genetycznie zmodyfikowany. Kluczowy wniosek z raportu jest taki, że koronawirus SARS-CoV-2 najprawdopodobniej wyciekł z laboratorium w Wuhan w Chinach. Ma o tym świadczyć zarówno charakterystyka samego patogenu, jak również choroby, na jakie zapadali jesienią 2019 roku pracownicy Instytutu Wirologii w Wuhan. Według amerykańskich służb wywiadowczych wirus nie został zmodyfikowany przez inżynierię genetyczną, choć wcześniej pojawiły się takie spekulacje i teorie spiskowe. W dalszym ciągu jednak nie wiadomo, w jaki sposób dokładnie pandemia się rozpoczęła. Autorzy raportu znaleźli drugiego winnego pandemii oprócz Chin. Uznali, że za rozprzestrzenianie się koronawirusa odpowiada także Światowa Organizacja Zdrowia. Zarzucano im m.in. uleganie chińskim wpływom i udzielanie zgody Pekinowi na prowadzenie śledztwa w sprawie pojawienia się wirusa. Autorzy raportu skrytykowali także sposoby walki z pandemią. Według nich wprowadzanie takich środków zaradczych jak dystans społeczny i obowiązek noszenia masek, cytuję, nie były poparte twardymi dowodami naukowymi. W publikacji napisano, że lockdowny wyrządziły wiele szkody zarówno amerykańskiej gospodarce, jak i zdrowiu obywateli, zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu. Specjalna komisja Izby Reprezentantów do spraw pandemii koronawirusa pracowała nad raportem przez 2 lata. Jej celem było przygotowanie działań, które mogłyby zostać wprowadzone w życie w Stanach, gdyby pojawiła się kolejna pandemia. Jak podaje portal telewizyjny, zaprezentowano 520-stronicowy dokument. Węgierski wywiad szpiegował unijnych urzędników odwiedzających ten kraj. Tak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez Politico. Pracownicy Biura Informacyjnego Węgier przeszukiwali pokoje hotelowe, w których przebywali urzędnicy Unii Europejskiej i nagrywali ich rozmowy telefoniczne. Przedmiotem inwigilacji byli zwłaszcza śledczy Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, który badał sprawę węgierskiej spółki należącej do zięcia premiera Viktora Orbana. W dochodzeniu przytoczono przykłady z lat 2015-2017, kiedy unijni urzędnicy pracujący dla tego Urzędu Zwalczania Nadużyć Finansowych przebywali na Węgrzech i stali się celem ataków podczas podróży samochodem, a ich telefony były podsłuchiwane. W publikacji wskazano także, że powszechną praktyką węgierskiego wywiadu jest przeszukiwanie pokoi hotelowych delegatów wspólnoty i pobieranie danych z ich laptopów. Budapeszt od dawna oskarżony jest o włamywanie się do telefonów dziennikarzy, aktywistów i działaczy opozycji. W 2021 roku węgierski poseł przyznał, że rząd kupił izraelskie programy szpiegowskie. Wcześniej media donosiły, że obawy dotyczące stanowiska władz węgierskich wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego doprowadziły do tego, że NATO ograniczyło wymianę informacji, w tym wywiadu z Węgrami. Na początku roku premier Węgier Viktor Orbán oznajmił, że jego kraj chce przemyśleć status w NATO ze względu na fakt, że Sojusz wspiera Ukrainę. W Korei Północnej narastają obawy przed wprowadzeniem po raz kolejny w tym tygodniu stanu wojennego. Pełniący obowiązki szefa resortu obrony oświadczył, że pogłoski na ten temat są jednak nieprawdziwe. Opozycja obawia się jednak, że jeśli wniosek o rozpoczęcie procedury odwołania prezydenta zostanie przyjęty, ten może ponownie ogłosić stan wojenny w Korei Południowej. Opozycyjna partia demokratyczna złożyła w parlamencie wniosek o rozpoczęcie procedury impeachmentu prezydenta. Zdaniem opozycji wprowadzenie w tym tygodniu stanu wojennego było nielegalne i nosiło znamiona zamachu stanu. Wniosek w tej sprawie ma być podany pod głosowanie w parlamencie w sobotę wieczorem. Opozycja ostrzega, że prezydent może po raz kolejny wprowadzić stan wojenny w przypadku niekorzystnego dla siebie wyniku głosowania. Liderzy opozycji przekonują, że miała też zapaść decyzja o aresztowaniu. Takim informacjom zaprzecza jednak kancelaria prezydenta Korei Południowej. Prokuratura generalna i wojskowa rozpoczęły śledztwo w sprawie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Od momentu jej ogłoszenia prezydent Yoon Suk-yeol nie pokazał się publicznie. Ze względu na napiętą sytuację, speaker parlamentu zaapelował też do prezydenta, aby nie brał on udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Komunikat. Otóż w Domu Polskim 10 i 11 grudnia od godziny 9 rano do 5 po południu będzie dyżur specjalny konsularny, podczas którego będą przyjmowali wnioski o wydanie paszportu polskiego. W celu zapewnienia sprawnej obsługi konsulat wprowadza obowiązkowe zapisy tylko przez internet. Strona internetowa www.e-konsulat.gov.pl. Jeszcze raz strona internetowa www.e-konsulat.gov.pl. Tutaj oczywiście bez żadnych przerw, a więc 10 i 11 grudnia. Teraz posłowie powieści Miłość i Wojna. Emitujemy to dlatego, że wyjaśnia on wiele spraw dotyczących faktów historycznych i także postaci fikcyjnych. Natomiast od niedzieli zaczynamy emisję ostatniej części tej trylogii. Teraz będzie tytuł Niebo i Piekło. Czyta Filip Kosior.
posłowie. Wszystko, wszystko się zmienia. Srogie zrodziło się piękno. Tak pisał Yeats w Wielkanocy roku 1916. Tych 8 słów legło u podstaw miłości i wojny. Nie zamierzałem w niej po raz kolejny dowodzić, że wojna jest piekłem, choć to przecież prawda, ani też przedstawiać niewolnictwa jako największej naszej narodowej hańby, choć zapewne nią jest. Przede wszystkim jednak książka ta miała być opowieścią o zmianie, która jest uniwersalną i trwałą siłą rozwoju. Miała mówić o tym poprzez losy całej plejady bohaterów przeżywających w jakże krótkim czasie największe przewartościowanie w dziejach Ameryki – wojnę secesyjną. Świetnie charakteryzuje tę wojnę profesor James McPherson z Uniwersytetu Princeton w swojej książce Ordeal by Fire – The Civil War and Reconstruction – Próba ognia, wojna secesyjna i rekonstrukcja. W świadomości historycznej Amerykanów stała się ona głównym wydarzeniem. Ocaliło ono ten kraj przed zgubą i w znacznej mierze zadecydowało o jego charakterze i przyszłości. Wojna rozstrzygnęła dwie podstawowe kwestie. Czy Stany Zjednoczone mają być państwem z silnym rządem centralnym, czy też luźną konfederacją suwerennych stanów, i czy państwo oparte na deklaracji, że każdemu człowiekowi przysługuje jednakowe prawo do wolności, ma dalej istnieć jako największy w świecie kraj posiadaczy niewolników? Zdawałem sobie sprawę, że aby książka ta mogła spełnić swoją funkcję, nie wystarczy barwna narracja. Muszę w niej zadbać o 3 elementy. Pierwszy z nich to szczegóły. I to wcale nie drobiazgi dotyczące wydarzeń dobrze znanych. Przez cały okres pracy nad powieścią, od jej pierwszego szkicu wystukanego jeszcze na maszynie, aż po ostateczną wersję zarejestrowaną na dyskietkach, spoglądałem na nową dewizę wywieszoną w takim miejscu, żeby stale mieć ją przed oczami. W moim gabinecie wisi też inna, bardzo już stara dewiza, która brzmi: przede wszystkim fabuła. Ta nowa głosiła: nigdy więcej Gettysburga. Te tak potrzebne mi szczegóły rozproszone były po, jak je nazwałem, bocznych, czy raczej mało uczęszczanych ścieżkach, do których rzadko docierają autorzy książek o wojnie secesyjnej. A więc na przykład na dnie portu w Charlestonie, gdzie spoczywa zdumiewający zarówno sam przez się, jak i przez swoje niewielkie rozmiary okręt podwodny Hanley, zapowiedź przyszłego radykalnego przełomu w działaniach wojennych na morzu. Szperałem po urzędach i obozach kawalerii. Odwiedzałem miejsca pracy batalionów inżynieryjnych i wojskowych brygad kolejowych. Z więzienia w Libii przez Liverpool udałem się do Departamentu Uzbrojenia Armii w Waszyngtonie, gdzie zetknąłem się z całym korowodem wynalazców, niektórych zdrowych na umyśle, innych szalonych. Chciałem nawet wejść na scenę teatru obozowego, by zaprezentować fragment z czasów wojny domowej, odpowiednik późniejszych produkcji rozrywkowych USO, które w czasie II wojny światowej organizowało występy gwiazd filmu i teatru w bazach wojskowych i na froncie. Sketch, który oglądają Charles i Abe, jest autentyczny. Z nadzieją, że to, co interesuje mnie, zainteresuje również czytelników, wybrałem spośród tych bocznych ścieżek kilka najmniej uczęszczanych i zacząłem zbierać materiał. Zajęło mi to rok. O, materiału nie brakowało. Odwołując się raz jeszcze do McPhersona, może po prostu dlatego, że konflikt ten był tak zadziwiająco bogaty i różnorodny, materiały na jego temat są niewyczerpane. Ponad 100 tysięcy tomów literatury o wojnie secesyjnej nie zdołało zadowolić czytelników, pisze inny historyk, Berk Davis. Ściśle mówiąc, nie tyle czytelników, co pisarzy. Żałuję, że w żaden sposób nie udało mi się włączyć do powieści stosunkowo niedawnego, a rewelacyjnego odkrycia. Oto w ostatnich beznadziejnych już chwilach istnienia Konfederacji w Anglii podobno wynaleziono i wyprodukowano prymitywny dwustopniowy pocisk kierowany. Został on rzekomo przetransportowany do Virginii, gdzie go przetestowano, a następnie odpalono. Celem był Waszyngton. Ogień, w którym spłonęły archiwa w Richmond, strawił też wszelkie ewentualne raporty o działaniu pocisku. Nie mamy dowodów, że trafił w cel lub przynajmniej się do niego zbliżył. Nie mamy na dobrą sprawę żadnego świadectwa, że w ogóle istniał. Dla tej historii nie znalazłem, niestety, miejsca w powieści. Podobnie jak dla wielu innych. Mam nadzieję, że mimo to dość jest w tej książce ciekawostek. Tylko za pośrednictwem takich szczegółów można przedstawić czytelnikowi sugestywny obraz tego, czym była służba w armii, walka i od czego zależało przetrwanie. Bibliotekarz Richard H. Shryock już pół wieku temu trafnie określił rolę szczegółu. Tradycje polityczne i wojskowe plus najwidoczniej potrzeba uogólnień odzierają dzieła historyczne z realizmu. Tymczasem tylko realizm może dać wyobrażenie o cierpieniu, jakie nierozerwalnie wiąże się z wielką wojną. Sporządzony piórem historyka opis bitwy pod Gettysburgiem powie nam z pewnością o tym, co przydarzyło się prawemu skrzydłu armii generała Lee lub oddziałom Longstreeta, lecz bardzo niewiele o tym, co stało się z ciałem zabitego tam Johna Jonesa i tysięcy jemu podobnych. Historycy mogliby wierniej odmalować rzeczywistość i dać wyobrażenie o stratach wojennych, gdyby opisując kampanię, mniej miejsca poświęcali taktyce na polu walki, a więcej obozom i szpitalom. Amen. Oto dlaczego Charles natrafia na półwyspie na pierwsze miny ziemne, a Cooper prowadzi eksperymenty z torpedami, które w tamtym czasie nazywano minami morskimi. Oto dlaczego mój bohater schodzi pod wodę z załogą okrętu podwodnego Hanley, którego naturalnych rozmiarów replika stoi dziś przed wejściem do Muzeum Miasta Charleston. Oto wreszcie powód, dla którego mniej uwagi poświęcam generałom, a więcej prostym żołnierzom, którzy troszczą się o swoje konie, przegrywają kampanijne wybory, chorują, tęsknią za domem, czytają uczone traktaty i pornografię, organizują żywność, łatają mundury i iskają wszy. Kłopot z niektórymi realiami tamtej wojny polega na tym, że niełatwo dać im wiarę, zwłaszcza że spoglądamy na nie przez pryzmat współczesności. Tym, co zniekształca nasze widzenie, są odmienne warunki życia oraz właściwy naszym czasom sceptycyzm. Tak więc trudno uwierzyć, że kiedyś prezydent nie miał ochrony osobistej, nawet w Białym Domu, że pierwsze wiarygodne informacje o klęsce pod Fredericksburgiem Lincoln otrzymał od rozwścieczonego korespondenta wojennego, doprowadzonego do rozpaczy przez cenzorów wojskowych, lub że niezdecydowany generał Burnside radził się swojego kucharza, jaką zastosować strategię we wspomnianej bitwie pod Fredericksburgiem. Tego rodzaju ciekawostki czytelnik musi przyjąć na wiarę. Zapewniam, że nawet te najbardziej osobliwe nie są zmyślone. Natomiast szczegóły fikcyjne odznaczają się wysokim stopniem prawdopodobieństwa. Na przykład knowania Powella nie są wcale mniej prawdopodobne niż rzeczywisty plan utworzenia trzeciego państwa przez połączenie Górnego Południa, czyli tzw. Stanów Pogranicznych, ze Środkowym Zachodem. Koncepcja ta krążyła po Richmond przez całą zimę 1862-63. Na początku wojny szerzyły się również pogłoski o wspomnianej w powieści Konfederacji Pacyfiku. Spisek na życie Davisa jest fikcją, ale i on wydaje się możliwy przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, skoro Lincoln był stałym celem zamachowców, to dlaczego nie miałby nim być jego konfederacki odpowiednik? Zwłaszcza, że, to po drugie, Davis był postacią budzącą tak samo gwałtowną nienawiść jak Lincoln, i to w szczególności wśród swoich głównie zbawełnianych stanów. Ciekawe, czy ci nieliczni już dzisiaj południowcy, którzy jeżdżą pick-upami z hasłami wyrażającymi nienawiść do północy, słyszeli kiedykolwiek o dwóch panach, Brownie i Vance, wojennych gubernatorach Georgii i Karoliny Północnej. Otóż Brown i Vance byli chyba najbardziej zażartymi wrogami prezydenta Konfederacji. Powołując się na prawa stanowe, wyklinali rząd w Richmond i sprzeciwiali mu się, przetrzymując poborowych, sabotując dostawy mundurów i butów, których tak rozpaczliwie potrzebowało wojsko. Słowem, wyrządzili Armii Południa więcej szkód niż kilku generałów Unii razem wziętych. Żadnego z tych dwóch gubernatorów nie oskarżam tu o spisek. Lecz czy ktoś taki jak Powell, dla którego jedyne zadośćuczynienie za krzywdę stanowi kula, nie jest im duchowo pokrewny? To właśnie Brown i Vance nie szczędzili Jeffersonowi Davisowi epitetów dyktator i despota. Drugim składnikiem, który uważam za niezbędny przy pisaniu powieści, jest ścisłość, o czym wspomniałem już zresztą w posłowiu do północy i południa. I nie chodzi mi tu o nieomylność. W utworze tak obszernym, o tak skomplikowanej akcji, wprost niepodobna uniknąć jakiegoś błędu. Co nie znaczy, że nie trzeba się starać. We wczesnej fazie pracy nad książką i mnie spotkała niemiła nauczka. Jako że byłem i jestem entuzjastą Errola Flynna, nagrałem jeden z jego filmów, Szlak do Santa Fe, którego dawno nie oglądałem. Choć wytwórnia Warner Brothers wyprodukowała go już w roku 1940, jest do dziś często emitowany w telewizji. Bohaterami filmu są wymienione poniżej znane postacie historyczne, przedstawione jako absolwenci tego samego, 1854, rocznika West Point. Jeb Stuart, grany przez Errola Flynna, rzeczywiście ukończył uczelnię w roku 1854, ale już na przykład Longstreet to rocznik 1842. Pickett 1846, Hood 1853, a serdeczny przyjaciel Stewarta, George Custer, ukończył West Point w roku 1861. Młodego Custera gra Ronald Reagan. W tym filmie o zagmatwanej akcji nawet oddani wielbiciele Flynna uważają Szlak do Santa Fe za jedno z jego najsłabszych dzieł powstałych we współpracy z Warner Brothers. Pojawia się standardowa postać prominentnego biznesmena o srebrnych włosach. Jest on właścicielem linii kolejowej w Kansas oraz ojcem panny, z którą żeni się Jeb Stuart. Czyli filmowy Stuart robi zupełnie co innego niż jego pierwowzór. Prawdziwy Stuart ożenił się z córką niejakiego Filipa St. George Cooka, zawodowego oficera, który w czasie wojny stał się nieprzejednanym wrogiem zięcia i którego Stuart usilnie starał się upokorzyć. Custerowi, wiecznie uśmiechniętemu kumplowi Stuarta, scenarzysta przeznacza na żonę mdłą blondynkę, córkę Jeffa Davisa. Aktor grający rolę Davisa ucharakteryzowany jest tak, że wygląda jak marna podróba Lincolna. Panna natomiast przypomina chórzystkę z musicalu Betty Grable. Co gorsza, film jest dziwnie pozbawiony kręgosłupa, jeśli chodzi o kwestie niewolnictwa. Kiedy kawaleria w pewnym momencie walczy z abolicjonistą Johnem Brownem w Kansas, a nie w Virginii, jak było naprawdę, Stewart i Custer zgodnie oświadczają, że o sprawie niewolnictwa muszą zdecydować inni. Oni wypełniają tylko rozkazy. Należy z tego wnosić, że w tak rozpalającej cały kraj kwestii nie mają wyrobionej opinii. Cóż, Stewart i Custer niezbyt wiele mają do powiedzenia także w innych sytuacjach. Kiedy Custer dość ostrożnie zresztą opowiada się po stronie abolicji, natychmiast otrzymuje za to reprymendę. Scenariusz nakazuje Reaganowi przyjąć ją z zakłopotanym uśmieszkiem i powiedzieć: przepraszam. W taki oto sposób szlak do Santa Fe wiąże się z omawianym tematem rzetelności pisarskiej. Jako że powieści i scenariusze piszą ludzie, a nie maszyny, zawsze może im się przytrafić błąd przy odtwarzaniu tego czy innego wydarzenia z przeszłości. Ja na przykład w pierwszej części trylogii pomyliłem się w kwestii systemu monetarnego. Co innego jednak błędy niezamierzone, a co innego ordynarne korygowanie historii. Proceder uprawiany Bóg raczy wiedzieć po co. Zabiegi takie widoczne są w wielu powieściach i patrzy się na nie przez palce, a w filmach stosuje się je jawnie i nagminnie. Mam nadzieję, że po lekturze tej książki czytelnicy nie postawią mi takich zarzutów. Gwoli prawdy trzeba powiedzieć, że nie tylko producenci filmowi winni są fałszowania przeszłości. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Od pokoleń cechuje nas skłonność do tworzenia mitów. Stąd właśnie wziął się obiegowy wizerunek Lincolna, postaci ikonicznej, wszechwiedzącego, zawsze niewzruszenie spokojnego idealisty, służącego idei dobru ogółu. Podczas gdy był nękanym wątpliwościami człowiekiem, który miał skłonności do depresji. Ten polityczny pragmatyk, który stał się wielki zarówno z potrzeby chwili, jak i za sprawą własnego sumienia, budził dość powszechną nienawiść. Lee też będzie dla nas zawsze dobrotliwym herosem dosiadającym rumaka, a nie generałem o wątpliwych zdolnościach, którego decyzje często kwestionowano i któremu konfederaccy żołnierze broni nie szczędzili pogardliwie brzmiących przezwisk, takich jak babunia lub cofający się Lee. Mitologizujemy nie tylko jednostki, ale też samą wojnę. Może w naturze ludzkiej tkwi skłonność do przedkładania wspaniałości i blasku ponad przyziemną brzydotę i dlatego pokryliśmy tę wojnę warstwą szlachetnej patyny. Po co? By ją uczynić romantyczną. Była romantyczna, zaledwie przez 90 dni. Potem zaczął się koszmar. Koszmar, który stawał się coraz bardziej przerażający. A jednak przeważają krzepiąco romantyczne obrazy wojny secesyjnej. Film Przeminęło z wiatrem zasługuje co prawda na całe to uwielbienie i zaszczyty, które na niego spłynęły, ale nie z powodu wiernego przedstawienia przeszłości. Przeminęło z wiatrem to wielki romans. Oczyszczone z wszelkiej grozy sceny batalistyczne pojawiają się jedynie jako krótkie migawki w czasie akcji lub jako tło dla czołówki. Owszem, Pożar Atlanty to pokaz wspaniałego kina akcji. Cóż jednak mówi o tragedii jednostki? Niewolnictwo nie istnieje tu jako problem. Czarni domownicy Terry są zadowoleni, ładni, najwyraźniej nic im nie brakuje do szczęścia. Choć kilka scen rozgrywa się w szpitalu, twórcy filmu w gruncie rzeczy nie ukazali prawdziwego cierpienia. Z jednym jedynym wyjątkiem. Chodzi o słynne ujęcie na dworcu kolejowym, kiedy to ustawiona na żurawiu kamera wznosi się coraz wyżej, by powoli, stopniowo, a przez to z porażającą siłą wyrazu odsłonić niekończące się szeregi okaleczonych mężczyzn. Być może jest rzeczą niestosowną mierzyć klasyczne już przecież dzieło miarą inną niż kryteria obowiązujące w epoce jego narodzin. Może i tak, choć na przykład większość poglądów społecznych Charlesa Dickensa do dziś zachowała aktualność. O Przeminęło z wiatrem nie da się tego powiedzieć. W roku 1939 biali Amerykanie uważali za rzecz normalną, że Butterfly McQueen czy Hattie McDaniel wyglądają ładnie i budzą sympatię, choć to przecież niewolnicy. Dla Montana Morlanda było rzeczą równie normalną, że musi powielać stereotypowe postacie czarnych bagażowych czy służących. Od czarnoskórego aktora wymagano wtedy tylko jednego, żeby umiał zademonstrować komiczną, murzyńską tchórzliwość. A to przez drżenie ciała, oczy jak spotki oraz odzywki na wzór słynnej kwestii: o nogi moje, nie sprawcie mi teraz zawodu! Mam kłopot z Przeminęło z wiatrem. Z tym władcą nieprzeliczonych ludzkich dusz. Filmem, który mimo jego negatywnych stron darzę bezwstydną miłością. I to kłopot dwojaki. Po pierwsze przez swoje walory i wciąż niesłabnącą popularność ta największa i najwybitniejsza filmowa prezentacja wojny secesyjnej podnosi niejako i uprawomocnia jej wątpliwy wymiar moralny. Po drugie, pod względem liczby widzów i siły oddziaływania, z Przeminęło z wiatrem może równać się jak dotąd jedna zaledwie produkcja współczesna. Przełomowe dzieło Davida L. Wolpera, serial Korzenie. Być może jednak płynie z tego pewien pożytek. Przypominanie widzom o różnicy istniejącej między stereotypem lat 30. i Ameryką świeższej daty, różnicy między mitem a prawdą. Pojawiają się od czasu do czasu powieści takie jak Szkarłatne godło odwagi Stephena Crane'a, Andersonville, McKinleya Cantora, rzecz o znamionach wybitnego dzieła, czy wspaniała The Killer Angels, Michaela Shary, które w sposób głęboko przejmujący obnażają prawdę o tej wojnie. A prawda jest taka, że legendy o niezachwianej rycerskości i dobrych obyczajach są fałszem od początku do końca. Przy pisaniu powieści obok dbałości o szczegóły towarzyszyło mi wciąż pragnienie odnalezienia prawdy, w najszerszym rozumieniu tego pojęcia. Nie moją jest rzeczą osądzać, czy mi się to udało. W pogoni za rzetelnością zdeptałem wzdłuż i wszerz cały obszar wschodniego teatru wojny. Wszystkie pola bitewne, wszystkie parki historyczne. Większość zwiedziłem już wcześniej, jednak nie wszystkie. Pewnego słonecznego dnia wiosną roku 1982 oglądałem małą Brandy Station. W tym samym tygodniu spędziłem mglistą i dżdżystą sobotę nad rzeką Antietam. Nie licząc tych, których nazwisko uwieczniono na pomnikach i płytach pamiątkowych, niewielu tam było ludzi.
Jeśli chodzi o fakty historyczne i oczywiście fikcyjne postacie, które zjawiły się na kartach tej książki. A teraz troszeczkę o zdrowiu. Wystarczy spojrzeć na twarz, by wykryć zagrożenie. Udar mózgu zaczyna się niepozornie. Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności tego organu, związane z niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego. Może prowadzić do śmierci lub niepełnosprawności. Dlatego tak istotna jest szybka reakcja. Ciało potrafi wysłać widoczne sygnały, które pomagają rozpoznać to schorzenie. Udar mózgu jest drugą najczęściej spotykaną przyczyną zgonów, ustępując jedynie chorobom serca. Jest także najczęstszą przyczyną niesprawności u osób dorosłych. Kluczowa jest szybka i sprawna reakcja. Aby świadomość o znakach była większa, opracowano łatwy do zapamiętania test, tak zwany FAST. Słowa od słowa właśnie FAST, czyli szybko. Oto co oznaczają poszczególne litery skrótowca. F jak face, czyli twarz. Należy zwrócić uwagę, czy nie wygląda nietypowo asymetrycznie. Alarmować powinien opadający jeden kątek ust. A, czyli arms, ramiona. Widoczne opadnięcie jednej strony ciała może być objawem udaru. Aby to sprawdzić, warto poprosić osobę o podniesienie obu rąk. Problemy z jedną z nich to sygnał ostrzegawczy. S jak speech, czyli mowa. Bełkotliwa, niewyraźna mowa albo brak możliwości powtórzenia prostego zdania może świadczyć o udarze. T, czyli time, czyli czas. Nie można zwlekać. Przy pojawieniu się któregokolwiek z powyższych objawów konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy. W Polsce stosuje się również podobne skróty, tak jak czas, które oznacza ciężka ręka lub noga, zaburzenie mowy, asymetria twarzy i słabe widzenie. Widoczne zmiany w wyglądzie twarzy i problemy z mową odgrywają kluczową rolę w rozpoznaniu udaru. Jeśli pojawią się niepokojące objawy, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy. Czas ma tutaj ogromne znaczenie. Pierwsze 4,5 godziny od wystąpienia objawów są decydujące dla dalszego przebiegu leczenia. Profilaktyka odgrywa ogromną rolę w zmniejszeniu ryzyka udaru. Szczególnie zalecana jest regularna aktywność oraz unikanie używek.
Plan, trzeba żyć. A po co ma być lepiej, gdy jest dobrze? Żaden gest, żaden zgrzyt nie ma szans zepsuć mi tego, że już domem jesteś ty. Może tempo mamy za szybkie niby, może i nie, a może nie martwmy ostatni wzrok. Jutro może nas dogonić w drodze. Nie patrz w tył, poczuj to, wydech, wdech, ciepło rąk. Osiądziemy nim zapadnie zmrok. Może tempo mamy za szybkie, niby, może i nie. A może nie martwmy się na zapas, bo dobrze wiem, że choć to nie jest rozsądne, chcę już być na drodze do wspomnień. Chcę już opowiadać naszą historię. Chcę już odliczać każdy dzień. Po co mamy czekać znaków z nieba? Co ma nas przetestować czas? A po co w życiorysach mamy grzebać? Skoro to, co ważne jest w nas, choć to nie jest rozsądne, chcę już być...
Fragment utworu noszącego tytuł Na tropie do wspomnień Kuby Banacha. To ostatnia pozycja dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Jajnicka. Zapraszam na spotkanie niedzielne o zwykłej porze, a jutro o godzinie 11, jak od wielu lat na antenie zjawia się Majko Blicharz. Trzymajcie się Państwo ciepło. Dziękuję za uwagę i do spotkania ponownego na antenie.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.